Kilka godzin przed wyjazdem z Grodna do Niepokalanowa do swoich braci ojciec Maksymilian, wtedy kiedy tu były jeszcze szczere pola, powiedział tak. Niepokalanów jest to miejsce obrane przez Niepokalaną i przeznaczone wyłącznie na szerzenie jej czci. Wszystko, cokolwiek jest i będzie w Niepokalanowie, to jej własność. My również zostaliśmy wybrani przez Niepokalaną, a przez to wybraństwo staliśmy się jej własnością. To Maryja nas dziś tutaj zgromadziła, jako osoby modlące się za kapłanów, w margaretkach i we wszystkich innych wspólnotach, które modlą się o świętość kapłanów. Kardynał John Henry Newman powiedział: powołanie to zajęcie w planie Bożym miejsca, którego nikt inny nie posiada. I takie właśnie miejsce zajął święty Maksymilian Maria Kolbe. On dokładnie wypełnił wolę Bożą. Zajął miejsce, które Bóg mu przygotował. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie ten święty kapłan, święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Ale życie świętego Maksymiliana było wojną. Urodził się podczas zaborów, kiedy Polska była okupowana. W 1894 roku, 8 stycznia. Pracował nad swoim charakterem, czyli walczył ze swoimi słabościami. Pamiętamy, jak mama mówi: Mundek, Mundek, coś z ciebie wyrośnie. I on klęczy przed figurą i ma tą wizję dwóch koron. Walczy ze swoją słabością, aby postępować tak, żeby się podobać Maryi, aby się podobać Panu Bogu. Kiedy jest uczniem w gimnazjum w Lwowie i napięcie polityczne jest ogromne, on szykuje i obmyśla fortyfikację Lwowa, jakby bronić miasto przed wrogiem. Wreszcie jest taki moment w życiu Maksymiliana, jeszcze wtedy chłopca, czy zostać w seminarium, czy z niego wystąpić. Czy walczyć mieczem czy karabinem, czy oddać swoje życie broniąc ojczyzny, czy też wziąć do ręki różaniec, zostać kapłanem. Ostatecznie decyduje: będę walczył jako rycerz dla Maryi, jako kapłan. Wybucha I wojna światowa i 16 października 1917 roku Maksymilian zakłada rycerstwo. Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie, czyli zdobycie dusz dla Niepokalanej. Znowu wojna. Wojna o ludzkie dusze, wojna o zbawienie. I Maksymilian kończy swoje życie także podczas wojny. I to w szczytowym jej epizodzie, kiedy jest zamknięty w bunkrze głodowym, oddaje swoje życie. A wcześniej na pytanie Frycza, kim jesteś, mówi: jestem polskim kapłanem katolickim. To jest tożsamość świętego Maksymiliana. On mówi o sobie, nie inaczej: jestem tym czy tamtym wydawcą, jestem polskim kapłanem katolickim. Moi drodzy, dziś też jest wojna. Wielu z nas to rycerze Niepokalanej, tu jest ośrodek rycerstwa, ale jeden rycerz nie może wygrać wojny. Potrzebna jest cała armia i my jesteśmy armią, która modli się w intencji Kościoła, a konkretnie w intencji kapłanów. Kogo wróg pragnie zniszczyć? Podczas wojny w kogo się celuje? W kogo? Zwykłego, szeregowego żołnierza, czy w dowódcę? W dowódcę. A tym dowódcą jest kto w Kościele? No kto? No ksiądz. Z tego wniosek, że kiedy trwa bitwa, tak jak żołnierze chronią sztab dowodzenia, chronią żołnierza, żołnierze dowódców, tak samo wy chronicie kapłanów przez swoją modlitwę. Bo zło chce zniszczyć księdza. Dlaczego? Bo jeżeli zniszczy kapłana w parafii, proboszcza, wikariusza, kogokolwiek, to wtedy ludzie się gorszą i ludzie odchodzą od kościoła. To tak jakby strzelić w dowódcę i rozpraszają się żołnierze. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Nie bójcie się tego, który może zabić ciało. Ojciec Maksymilian został zamordowany, ale wciąż żyje. On nas tu gromadzi. Święty Maksymilian wciąż żyje. Nikt nie jest w stanie zniszczyć kapłana z zewnątrz, chyba że ksiądz sam pozwoli się złemu duchowi zniszczyć od wewnątrz. Dlatego też zagrożeniem dla Kościoła, zagrożenie nie płynie przede wszystkim z zewnątrz. Kiedy był okres największych męczenników, to Kościół wzrastał. Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. Kościół rośnie. Ale zagrożenie jest od wewnątrz. Zagrożenie to słabi pasterze, niezdolni do obrony przed wilkami. Dobry pasterz musi bronić przed wilkami. Im bardziej pasterz jest chrystusowy, tym bardziej owce pachną Chrystusem. Tak było ze świętym Maksymilianem. Kto patrzył na niego, coraz bardziej kochał Maryję i Jezusa. Zatem powiedzieliśmy, że święty Maksymilian jest wzorem dla współczesnego kapłana. To jest tematem dzisiejszej konferencji, ale nie tylko dla kapłana. Święty Maksymilian jest również wzorem dla mnie. Po pierwsze, kapłan ma pragnąć świętości. Ojciec Święty, jak wiecie, papież Franciszek całkiem niedawno napisał adhortację, Gaudete et Exultate, o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. I teraz proszę posłuchajcie tej najnowszej adhortacji, mówi papież Franciszek. Mobilizuje nas przykład wielu kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich, którzy z wielką wiernością poświęcają się przepowiadaniu i służbie, często narażając swoje życie, a na pewno za cenę własnej wygody. Ich świadectwo przypomina nam, że Kościół nie potrzebuje wielu biurokratów i urzędników, ale żarliwych misjonarzy pochłoniętych entuzjazmem głoszenia prawdziwego życia. Kościół potrzebuje żarliwych duszpasterzy. Czy święty Maksymilian był biurokratem? Czy był urzędnikiem? Nie. W nim płonął ogień. On był żarliwym duszpasterzem i ludzie, którzy patrzyli, podchodzili do niego, rozpalali się tym ogniem, który w nim płonął. Moi drodzy, rocznie przed wojną tu do Niepokalanowa zgłaszało się wielu kandydatów. Jak myślicie, ilu kandydatów przychodziło, aby zostać zakonnikami? To jest pytanie. 100, 500, 1000... 1800 chłopców zgłaszało się do Niepokalanowa. Tak potężna była siła. Ilu przyjmował? Około 100. To tak jakby dziś do seminarium przyszło 1800. Nie ma. 1800 chłopców zgłaszało się i osobiście rozmawiał z nimi święty Maksymilian i przyjmował, a głównym warunkiem przyjęcia było co? Pragnienie świętości. Zachowało się świadectwo jednego chłopca. Posłuchajcie. Wysiadam z pociągu w Szymanowie. Rozglądam się wokół. Gdzie klasztor? Pytam przechodnia. O tam. Wytężam wzrok i nic nie widzę. Chłop zakuty w kożuch patrzy na mnie i śmieje się. Boć to i klasztor nie taki jak w Warszawie. Widzicie tę szopę w czystym polu? No widzę. Ot to klasztor, a tu Buda to kaplica. Zimno tu u nich, głodno, ale wesoło. Ciągle się śmieją, a jak przestaną się śmiać, to zaczynają śpiewać. Przyjął mnie ojciec Maksymilian we własnej osobie. Szedł z pracy i wyglądał na bardzo zmęczonego. Widząc mnie, uśmiechał się serdecznie. Pewnieś głodny, drogie dziecko. Chodź ze mną. Dał mi jeść i pić. Troszczył się o mnie jak matka. Wciąż się uśmiechał i coraz powtarzał. Kochaj niepokalaną, a będziesz szczęśliwy. Patrzyłem na niego i myślałem w duchu, to nie słowa, ale prawda, on tym żyje. I zrobiło mi się nagle tak lekko na duszy, że byłbym uściskał cały świat. Znalazłem w nim naprawdę ojca i matkę. Taki był właśnie święty Maksymilian. Punkt drugi. Kapłan ma być oddany Maryi. Jako mały chłopiec za pierwsze swoje pieniążki otrzymane od taty, żeby sobie cukierki na odpuście kupił. Co kupił święty Maksymilian? Co? Głośniej. Figurkę Maryi. Dzisiaj chłopiec by sobie kupił autko, cukierki, jakiś tam pistolet. Pierwszą rzecz, którą kupił sobie na odpuście święty Maksymilian, wtedy jeszcze jako Rajmund Kolbe, to była figurka Maryi Niepokalanej. Maryja również, kiedy był chory w Rzymie, przy pomocy wody z Lourdes uzdrowiła młodego Maksymiliana. W 1918 roku przyjął święcenia, ale jak mówi jeden ze świadków ojców, wrócił do Polski tak przeżarty gruźlicą, że lekarze dawali mu co najwyżej 3 miesiące życia. Rozumiecie to? Wrócił do Polski, był taki słaby, że nie wiadomo, czy przyjmie święcenia, przyjął święcenia i wrócił do Polski, miał mieć 3 miesiące życia, tak był chory na gruźlicę. A zbudował ten Niepokalanów, nie tylko ten, ale także w Japonii. I teraz jego rodzony brat, brat Józef, który u Franciszkanów w Klasztorze nosił imię ojciec Alfons, tak wspomina, to jest rok 1922, kiedy Maksymilian ma silny atak gruźlicy i ojciec Alfons, jego rodzony brat, pisze. Zdawało się czasami, że chory nie przetrzyma wysokiej gorączki i częstych krwotoków. Były to chwile zapowiadające bliski koniec. W tych najcięższych chwilach ojciec Maksymilian troszczył się o nowo powstałego rycerza i prosił mnie, żebym mu czytywał wpływającą korespondencję i poprawiał artykuły nadające się do druku. Gdy to robiłem, widziałem, że chory ożywia się i wzmacnia. Gdy ból mu dokuczał, nie utyskiwał, lecz wzbudzał akty strzeliste. Podczas silnej gorączki akty te wymawiał w różnych językach. Pewnego razu, gdy przy nim czuwałem, zawołał mnie: Alfons, Alfons, co chcesz? Zapytałem. Weź ten zegarek i połóż go przy figurce Niepokalanej. Ano, pomyślałem sobie, choremu trzeba ulegać i czynić zadość jego życzeniom. I położyłem zegarek przy figurce Niepokalanej. Alfons, Alfons, zawołał znowu. Jestem do usług. Weź te okulary i połóż przy figurce Niepokalanej. Spełniłem to życzenie, ale spytałem, co to wszystko znaczy. Ojciec Maksymilian odpowiedział wtedy powoli i wyraźnie. Zegarek to symbol czasu. Oddaję go bez reszty Niepokalanej. Odtąd już żadna chwila nie należy do mnie. Wszystko jest jej własnością. Okulary zaś to symbol oczu. W nią i tylko w nią chcę nieustannie się wpatrywać. Jej oddaję siebie samego. Niech czyni ze mną, co chce. Zatem do nas, kapłanów, ale także do każdego z was. Kapłan powinien być tym, który zawierzył swoje życie i nieustannie to czyni Maryi. Maryi, Matce Kościoła. Maryi, Matce Kapłanów. W swoim testamencie napisał takie słowa nasz wzór, święty Maksymilian. Ja bym chciał i pragnął być starty na proch dla niepokalanej, a ten proch, żeby wiatr rozniósł po całym świecie, iżby z tego nic nie pozostało. Wtedy dopiero będzie zupełne dopełnienie ofiary dla niepokalanej. Maryja wysłuchała prośby jej rycerza. Zginął jako męczennik, a jego prochy rozniósł wiatr w Auschwitz. Punkt trzeci. Kapłan ma z odwagą i gorliwością zabiegać o zbawienie, czyli celem naszego życia, ale nie tylko kapłan, każdy z nas, ale szczególnie kapłan. Celem mojego życia jest zbawienie. To trzeba mocno podkreślić. Nie jestem tu na wycieczce, nie jestem tutaj ani we wspólnocie dla jakichś innych celów, ale zbawienie. A przecież kapłan służy zbawieniu, a jak ja modlę się i osłaniam kapłana, wzmacniam kapłana, to także służę zbawieniu swojemu własnemu i zbawieniu innych. Maksymilian żył na maksa. To jest jego imię, Maksymilian. Wszystko robił maksymalnie. Powiedział kiedyś takie słowa, gdy widział jakieś niedoskonałości u franciszkanów. Albo zakon postawić na nogi, albo rozwalić. Taki maksymianista, na ostrzu noża, tak bardzo był przejęty gorliwością. Ale to nie wszystko. Kiedy jeden z franciszkanów, jego współbraci, narzekał, mówi: Maksymilian, no zobacz, co to się dzieje, no popatrz, jakie oni w tym kinie robią złe rzeczy, co oni pokazują, to jest demoralizacja, to jest wynalazek szatana. A Maksymilian mówi: nie, 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 kino nie jest ani dobre, ani zło, to my mamy je wykorzystać jako narzędzie dla dobra. Tak patrzył na życie, ze świadomością, że może wszystko, w tym także najnowszą technikę, wykorzystać dla ewangelizacji, a więc z odwagą i gorliwością zabiegał o zbawienie. Jak przed laty święty Franciszek, który chciał nawracać jednego z wielkich muzułmanów, tak samo święty Maksymilian prosił swojego przełożonego, można powiedzieć, porywał się z motyką na słońce, chciał nawracać wielkiego mistrza masonów. Tak był przejęty troską o zbawienie. I zapisał: gdy masoneria w Rzymie coraz śmielej występowała, wywiesiła swój sztandar przed oknami Watykanu, na czarnym sztandarze umieściła świętego Michała Archanioła pod nogami Lucyfera i w ulotkach głośno występowała przeciw Ojcu Świętemu, wówczas powstała myśl założenia stowarzyszenia do walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. I właśnie 16 października 1917 roku zakłada Rycerstwo Niepokalanej. Święty Maksymilian włączył się w swoim życiu w politykę, włączył się w kulturę, zmieniał świat na ewangeliczny przez mass media, przez środki najnowsze, techniczne. Zmieniał świat na ewangeliczny z odwagą i gorliwością. W ostatniej adhortacji papież Franciszek zapisał: oby świat współczesny przyjmował Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub bojaźliwych, ale od słów Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi zaczerpnęli swą radość od Chrystusa. I takim właśnie ewangelizatorem, który nie był bojaźliwy, który głosił z taką mocą, z ogniem, właśnie jest święty Maksymilian. Jeden z kapłanów pracujących na Zachodzie, konkretnie w Wielkiej Brytanii, ksiądz Piotr, w swojej książce zapisał takie słowa. Książka nosi tytuł Dzisiaj trzeba wybrać. Pisze: Trzeba odzyskać kapłańską tożsamość, uciec od jej rozmycia. My, nie generalizując przesadnie, weszliśmy w taką kapłańską byle jakość. Posługę bez wiary, bez ognia, bez smaku, bez soli. I dlatego jest tak, jak jest. Wielu z nas kapłanów stało się funkcjonariuszami, działaczami lub urzędnikami. Ale żeby zostać działaczem na przykład Caritas czy innych organizacji dobroczynnych, nie potrzeba być przecież kapłanem. W dużej mierze przestaliśmy ewangelizować. Straciliśmy ducha apostołów. Kiedyś było inaczej. Święty Maksymilian Maria Kolbe założył gigantyczny miesięcznik, potem dziennik. Prawie udało mu się radio założyć, a gdyby żył dłużej i Polska nie stałaby się komunistyczna, to na pewno miałby i telewizję. To był prawdziwy gigant ewangelizacji. On miałby teraz serwery większe od Google'a, lotnisko, samoloty, jumbojety i potężną, niepokalanowską dolinę krzemową. Takich ludzi dzisiaj nam trzeba. Punkt czwarty. Kapłan ma szczerze szukać woli Bożej. Mówię kapłan, bo kapłan przede wszystkim, ale tyczy się to, bracia i siostry, każdego z nas. Mam szukać w życiu woli Bożej. Święty Maksymilian miał takie swoje ulubione porównanie. Kiedy miał spotkanie z klerykami, z nowicjuszami, na tablicy zapisał literkę W. Małe W równa się duże W. Co to znaczy? Wytłumaczcie to. I mówi święty Maksymilian, małe W to jest moja wola. Duże W to jest wola Boża. Wtedy będę szczęśliwy, jeżeli moja wola będzie zgodna z wolą Bożą. A więc kapłan ma w swoim życiu na wzór świętego Maksymiliana szukać woli Bożej. Kochani, zapisał z Rzymu, kiedy studiował, przygotowując się do święceń kapłańskich, napisał taki list do swojej mamy Marianny. Pisze Maksymilian. Najdroższa mamo, nie będę życzył ani zdrowia, ani powodzenia. Dlaczego? Otóż, bo pragnę życzyć czegoś lepszego, czegoś tak dobrego, aby ponadto nikt, nawet sam Pan Bóg, lepszego życzyć nie mógł. Niech się więc stanie z mamą wola tego najlepszego Ojca i aby mama we wszystkim pełniła wolę Bożą. To już jest wszystko, co najlepszego życzyć mogę. Punkt piąty. Kapłan ma być posłuszny Kościołowi. To jest niezwykle ważna sprawa. To tak, jakbyśmy wzięli przykład margaretki. Jakby kwiatek chciał wyrwać się z ziemi. Co się z nim stanie? Uschnie. My jesteśmy zaszczepieni w glebę Kościoła. Rycerstwo niepokalanej Maksymilian zakłada za zgodą przełożonego i za zgodą swojego spowiednika. A w liście do swojego brata pisze w ten sposób. Ale jak Pan Bóg objawia swoją wolę? Przez swoich zastępców tu na ziemi. Posłuszeństwo jest więc i tylko święte posłuszeństwo objawia nam z pewnością wolę Bożą. Przełożeni mogą się pomylić, ale my przez posłuszeństwo nigdy nie zbłądzimy. Jedyny jest wyjątek. To jest, jeśli by przełożony rozkazał coś, co jest ewidentnie, bez żadnej wątpliwości, grzechem, choćby najmniejszym, co w praktyce prawie nigdy się nie zdarza. Wtedy bowiem przełożony nie byłby zastępcą Pana Boga. Tak pisze do swojego brata. Czyli zarówno margaretki, jak i jakiekolwiek ruchy i wspólnoty w Kościele mają być posłuszne wyznaczonemu przez Kościół duszpasterzowi. To jest sprawdzian woli Bożej. Punkt szósty. Kapłan ma kochać bliźniego, ma kochać Boga i bliźniego, czyli miłość. W Ewangelii czytamy słowa Jezusa u świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Święty Maksymilian, jak to ziarno z miłości obumarł, oddał swoje życie. Miłość jest sprawdzianem. Będziemy sądzeni z miłości. Kapłan ma nade wszystko kochać Boga i bliźniego. I tak pisze do swojego brata święty Maksymilian w liście. Miłości więc, miłości bez granic, ku najlepszemu Ojcu, która to miłość przez posłuszeństwo się okazuje i ćwiczy, szczególnie gdy chodzi o wypełnienie rzeczy, które się nam nie podobają. Najpiękniejszą i najprawdziwszą księgą, gdzie można bez końca zagłębiać tę miłość, aby ją naśladować, jest ukrzyżowany. Tajemnice męki i śmierci Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest szczytem miłości, tą miłość możemy, jak mówi Maksymilian, zgłębiać, kontemplować. To uobecnienie męki ukrzyżowanego dokonuje się w Eucharystii. A więc punkt siódmy. Kapłan powinien kochać Eucharystię, która jest źródłem i szczytem Kościoła, najważniejszym sakramentem. Do Eucharystii wszystko prowadzi. Zachowały się bardzo ciekawe zeznania świadków o sprawowaniu Eucharystii przez Maksymiliana. Tak oto mówią bracia z Niepokalanowa. Odprawiając mszę świętą, ojciec Kolbe zachowywał się bardzo pobożnie, ale też zupełnie normalnie, bez jakiejś niezwykłości. Był sam punktualny i jako przełożony wymagał punktualności. Przygotowywał się do mszy świętej z wielką troskliwością, a samą mszę świętą odprawiał z jak największym skupieniem, cały przejęty tajemnicą Najświętszej Ofiary. Dziękczynienie po mszy świętej czynił przynajmniej 20 minut i wtedy był całkowicie zatopiony w modlitwie. Komunii świętej udzielał spokojnie, z wielką czcią, szacunkiem i pobożnością. Jest też wzruszające zeznanie brata Romualda Mrozińskiego, misjonarza w Japonii. Na wiosnę 1932 roku tworzyły się ojcu Kolbemu bolesne wrzody. Dwóch, choć i tak cierpiał, to na serce, to na płuca. Gdy odprawiał mszę świętą, dwóch braci musiało go podtrzymywać pod ramiona, gdyż stał tylko na jednej nodze, drugą z wrzodem trzymając w powietrzu, choć nieraz, gdy pierwsza cierpiała, to na tej musiał się opierać, co sprawiało mu straszne cierpienie, bolesne rwanie i dreszcze. Czasem z piersi wyrwał mu się jęk. Pewnego razu, gdy go prowadzono do kaplicy, potrącił się o otwarte drzwi i to w sam wrzód. Także padł z bólu na ziemię. Powoli podnieśli go bracia z ziemi, prosząc, by tym razem mszy świętej nie odprawiał, ale tylko udzielił sobie i innym komunii świętej. Odpowiedział, jakoś pomału odprawię, Niepokalana pomoże. My, pisze brat Mroziński, którzyśmy mieli to szczęście widzieć, szczerze to powiem, jak cierpią święci. Do śmierci tego nie zapomnimy. Siła świętego Maksymiliana brała się z Eucharystii. Nigdy nie opuszczał Eucharystii. Nawet gdzieś na statku podczas podróży misyjnej, nawet w pociągu, w najskromniejszym baraku, tu rozpoczął budowę od figurki Maryi i zaraz od baraku, który był kaplicą. Wielkie umiłowanie Eucharystii, przy czym istotny szczegół, żadnych nadzwyczajności. Skupiony, pobożny, ale bez żadnych sztuczności i nadzwyczajności. Rajmund od dzieciństwa chciał być świętym i to jak największym. Zachowała się notatka z 1919 roku rektora Kolegium Serafickiego w Rzymie, który zapisał zaraz po wyjeździe ojca Maksymiliana w ten sposób. Maksymilian Kolbe z Galicji. Przybył 29 października 1912 roku. Przyjął święcenia kapłańskie 28 kwietnia 1918 roku. Uzyskał doktorat z filozofii na papieskim Uniwersytecie Gregorianum 22 października 1915 roku. Doktorat z teologii w Kolegium Serafickim 22 lipca 1919 roku. Wyjechał 23 lipca 1919 roku. Młody, święty wykrzyknik. Koniec notatki. Popatrzcie. Tam w Rzymie rektor kolegium po wyjeździe Maksymiliana zapisał młody, święty i dał wykrzyknik. Moi kochani, to może tyle. Możemy się wpatrywać w świętego ojca Maksymiliana, wydobywając wiele tych cech, które warto jest naśladować. A teraz moje słowo skieruję szczególnie do osób, które modlą się za kapłanów. Moi kochani, to jest tak, że Kościół jest taką łąką. Udało nam się taką broszurę wydać na dniach. Apostolat modlitwy za kapłanów Margarytka. Ona jest tam dostępna na naszym stolisku. Ale chcę zwrócić uwagę na okładkę. Widzimy taką prostą okładkę. Często te margaretki pokazane są od dołu, jakaś taka plątanina, która z boku wygląda tak zwyczajnie. Tak też wyglądało z boku życie ojca Maksymiliana. Ale kiedy Pan Bóg patrzy z góry, to te życie nie jest już zwyczajne, ale jest nadzwyczajne. Może skończymy, poczekamy chwilę, aż te dzwony ustaną. Czyli tak jak łąka zawiera wiele kwiatów i to jest wielkie bogactwo, tak w Kościele różnorodność jest bogactwem. Kościół to jest wspólnota wspólnot. I jak mnogość zakonów, tak mnogość grup, które modlą się również za kapłanów. I teraz zobaczcie, że te margaretki, tak jak tutaj jest ta okładka, one podnoszą kapłana. Wraz ze wzrostem kwiatu ten kapłan jest coraz bliżej nieba. My tego nie widzimy, bo tak na chwilę jak patrzymy, jakby tak patrzył, no nie rośnie ten kwiatek, no nie rośnie, no nie rośnie, ja tego nie widzę. Modlimy się za kapłana, modlimy się za proboszcza, wikariusza, no jaki jest, taki jest. Ale ten kapłan dzięki również wstawiennictwu naszej modlitwy, on systematycznie wzrasta do Pana Boga. A Pan Bóg to wszystko widzi z góry. Łodyga jest konieczna, czyli połączenie z glebą Kościoła. Moi kochani, w dekrecie, kiedy zostałem mianowany przez kardynała Dziwisza opiekunem, napisał tak. Proszę roztropnie czuwać nad tym, by ta pobożna inicjatywa rozwijała się w duchu zgodnym z nauczaniem i dyscypliną Kościoła. Czyli wszystko jest w Kościele. Bardzo ważne, żeby nad rozwojem każdego ruchu czuwał kapłan. W tej naszej broszurze przytaczam słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, które skierował do kapłanów w 1979 roku. Posłuchajcie. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa. Jeśli tylko jest wierny swej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, jeśli jest w zgodzie z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, stylem ewangelicznego świadectwa i społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał kiedykolwiek ulec rozchwianiu. I teraz. Kościół najłatwiej jest, darujcie to słowo, pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa, najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów. Musicie bardzo czuwać. Musicie wszyscy mieć ducha rozeznania. Kościół w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany. Jest niepokonany dzięki tej jedności kapłanów z episkopatem. I z kolei jedności całego społeczeństwa z kapłanami i episkopatem, ale Kościół przez kapłanów można też pokonać, przed tym bardzo trzeba się strzec. Moi kochani, więcej szczegółów na temat rejestracji margaretek, ponieważ w 2016 roku, gdy powstało Krajowe Duszpasterstwo dzięki nominacji Episkopatu Polski, stworzyliśmy ogólnopolską księgę apostolatu Margaretka. Nasza strona internetowa to www.apostolatmargaretka.pl. I jeszcze powiem tyle. Nasze najbliższe spotkanie, gdyby ktoś miał ochotę przyjechać, to będzie w Kalwarii Zebrzydowskiej w drugą sobotę czerwca. 9 czerwca, tam są też do zabrania takie plakaty, 9 czerwca. I ogólnopolska pielgrzymka margaretek w Łagiewnikach z kolei w drugą sobotę października, czyli 13 października, będzie prowadził arcybiskup Marek Jędraszewski. I jeszcze sprawa jedna. Mianowicie w Wadowicach już za miesiąc, czyli od 24 do 27 maja, są rekolekcje dla rodziców kapłanów. Bardzo proszę, żeby zabrać te ulotki, szczególnie bliski termin, rekolekcje dla rodziców kapłanów. Gdyby ktoś znał rodziców księdza, można zabrać, dać mu taką ulotkę i przyjechał, żeby przyjechać do Wadowic na takie rekolekcje. I jeszcze powiem o jednej sprawie. Czasami ludzie pytają, jak powinien wyglądać obrzęd. Opracowaliśmy z naszym liturgistą księdzem z diecezji liturgiczny obrzęd przyjęcia do apostolatu Margaretka. On jest do położenia na ołtarzu, taki zalaminowany, twardy. Również na tym naszym stolisku można sobie taki obrzęd nabyć i dać księdzu proboszczowi, żeby wiedział. Na koniec pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten cud, który się dokonał, za to, że święty Maksymilian nas tutaj zebrał, za waszą życzliwość i miłość do Kościoła i za modlitwę za kapłanów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.